Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Wita się Barbara Momot. Zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dyżur rozpoczyna ojciec Benedykt, a więc jest z nami od tej chwili. Witam, ojcze. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to opieka nad osobami obłożnie chorymi na wsi. Dwoje gości dzisiaj mamy telefonicznie. Mam nadzieję, że już goście są z nami. Halo.
Są Szczęść goście. Boże, tak. Witam Szczęść Panią, Boże. Witam Ojca.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, Pani doktor Ewa Stankiewicz oraz Pan doktor Paweł Grabowski. Pan doktor nauk medycznych Paweł Grabowski jest twórcą hospicjum na wsi. Hospicjum proroka Eliasza w Michałowie. Nie wiem, czy to Michałowo to jeszcze jest aktualna miejscowość, bo się rozrastacie przecież.
Wciąż Michałowo jest siedzibą fundacji. Aha. Wciąż Michałowo jest siedzibą hospicjum domowego.
A więc można mówić Michałowie, tak?
Tak, ale hospicjum stacjonarne rzeczywiście wybudowaliśmy w Makówce, sąsiedniej gminy.
No właśnie, wiedziałam, że macie jeszcze inne miejscowości. Natomiast pani doktor Ewa Stankiewicz współpracuje i pracuje w tym hospicjum. Jest... Jakby to powiedzieć, pani doktor. Panie doktorze, proszę
jestem
powiedzieć.
Jestem lekarzem hospicjum.
Jest pani filarem również tego hospicjum, a więc mężczyzna i kobieta, tak jak powinno być właściwie, prawda? Proszę państwa, o hospicjum proroka Eliasza już kilkakrotnie mówiliśmy w radiu, ale i w tych audycjach też, ale potrzeba, żeby kilka takich informacji podstawowych, panie doktorze.
Dobrze, działamy już 13 rok. Najpierw wprowadziliśmy hospicjum domowe na obszarze 5 gmin, 2 powiatów, powiatu hajnowskiego i powiatu białostockiego. W tym hospicjum zapewnialiśmy opiekę najpierw kilkunastu, potem 20 paru, 30 paru, teraz nawet 40 podopiecznym w ich domach. Na samym początku działaliśmy jako hospicjum społeczne, czyli utrzymywaliśmy się tylko i wyłącznie z darowizn. Wtedy przyjmowaliśmy pod opiekę takie osoby, które tej opieki potrzebowały, a my byliśmy w stanie im ją dać. To było nasze kryterium. Nie takie ostre, stanowcze, jak NFZ mówi, że są na przykład określone choroby, na które wolno umrzeć pod opieką zespołu hospicyjnego. My przyjmowaliśmy tych wszystkich, którym potrafiliśmy pomóc. Mhm. I tak zostało do dziś, mimo że już od dobrych kilku lat mamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. To kilkanaście osób, to są osoby, na które zakontraktowaliśmy tą opiekę, a pozostałych 20 parę to są osoby, które umierają na choroby, jak to mawiamy, spoza tabelki. Są nieuleczalnie chore,
zależne. Żeby pomóc, to musicie szukać środków.
Tak, szukamy środków albo w postaci grantów, projektów. Mm-hmm. Wciąż mamy darczyńców, którzy nam ofiarują czasem po kilkadziesiąt złotych co miesiąc i właściwie dzięki temu, można powiedzieć, funkcjonujemy, utrzymujemy się. Co niesamowite, również dzięki temu, dzięki darczyńcom, wybudowaliśmy ośrodek stacjonarny.
No i jak z tym ośrodkiem? Bo to rok temu, kiedy spotkaliśmy się, to byliście już na finale. Jak to jest teraz?
1 lipca przyjęliśmy pierwszych podopiecznych, tak więc działamy lipiec, właśnie 4 miesiąc można powiedzieć, że funkcjonujemy. Jeszcze nie są to pełne obroty, jeszcze się przyglądamy, jeszcze wciąż budujemy zespół, jeszcze ciągle doprecyzowujemy procedury, które chcielibyśmy, żeby były zrobione. Jeszcze wciąż szukamy sponsora na kaplicę naszą ekumeniczną, ponieważ działamy na terenie, gdzie i to, jak to mówiłem, Paweł II, tak. Oddychamy obydwoma płucami chrześcijaństwa, mm-hmm. i tym wschodnim, i zachodnim. I taka kaplica została zaprojektowana, piękna właśnie, taka, gdzie będzie można w obu obrządkach sprawować też liturgię. Już robimy wstępne kosztorysy, ile będą kosztować wszystkie sprzęty, wyposażenie, ile będzie kosztować robocizna. A tak naprawdę hospicjum jest... No poza kaplicą, poza wyposażeniem piętra, poza ogrodami na zewnątrz jest gotowe i przyjmuje już podopiecznych.
Tak, pytam o to, co teraz się dzieje, bo tak sobie myślę, no do hospicjum są takie zasady, przyjmuje się osoby, które są, no użyję tego pojęcia, chociaż nie wiem, czy jeszcze się go używa, chore terminalnie, ale przecież często te osoby są no w życiu rodzinnym jakoś związane z żoną, z mężem i tak dalej, którzy też są w stanie często no choroby. Jak radzicie sobie? Jaka w ogóle jest sytuacja na wsi?
Co w dziesiątkę, pani Barbaro, bo rzeczywiście to jest problem, któremu teraz próbujemy stawić czoła. Proszę sobie wyobrazić dwoje małżonków. Każdy ma około 80 kilka lat. Jedno zajmuje się drugim. Jedno ma na przykład raka. Chorobę, która kwalifikuje pod opiekę hospicjum i lekarze powiedzieli, że nic już więcej nie będą robić.
Tak.
Druga osoba jest równie schorowana, ale nie ma żadnej choroby z tej tabelki. I teraz co my mamy zrobić? Jedną przyjąć, drugą zostawić samą w domu bez opieki. Jedną przyjąć, drugą oddać do domu opieki społecznej ileś tam 10, 13 kilometrów dalej, że się nigdy w życiu już nie zobaczą.
Tak.
Więc jakby mam z tyłu głowy taki projekt. Jedna z moich znajomych podpowiedziała mi nawet tytuł tego projektu oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci.
No tak, no
i chcielibyśmy
to jest
w ramach tego
takie...
projektu móc przyjmować oboje małżonków, nawet jeżeli tylko jedno kwalifikuje się pod opiekę hospicjum. Także to jest jeszcze zadanie, które jest przed nami.
Mm-hmm. A powiedzcie, może panią doktor poprosiłabym, która na pewno jeździ pan zresztą tak samo, panie doktorze, jeździcie w tak zwane środowisko. Jaka, powiedzcie nam, jaka jest sytuacja osób obłożnie chorych na wsi, jeszcze w takim specyficznym środowisku jak mm-hmm. wasze, gdzie nie ma blisko, no... fabryk, powiem tak najogólniej, nie ma przemysłu, a więc dzieci najczęściej uciekają gdzieś dalej. Uciekają to w cudzysłowie oczywiście. To są konieczności życiowe, szukają pracy gdzieś poza, prawda? I rodzice zostają sami.
Tak, to prawda. Ta sytuacja na wsi pacjentów jest zupełnie, zupełnie inna, aniżeli w mieście. Dzieci, jak pani powiedziała, bardzo często mieszkają daleko, ale nie dlatego, że porzucają rodziców,
właśnie.
Tylko dlatego, że dostali
dlatego powiedziałam dobre o tym cudzysłowie,
wykształcenie,
tak.
I z całego serca i z całą pełnią dobroci zostali, prawda, posłani w ten świat i tu, gdyby teraz nawet wrócili na wieś, oni po prostu nie mogliby żyć z racji na brak miejsc pracy. Więc my tę sytuację bardzo też ogarniamy i rozumiemy, wiemy, dlaczego tak się niejednokrotnie dzieje. Te dzieci są z nami w kontakcie, a chorowanie na wsi jest daleko, wszędzie jest daleko. W mieście można zastukać w sytuacji trudnej do sąsiada.
Tak, w ścianę nawet, chociaż
obok.
W bloku jesteśmy anonimowi często, ale możemy
tak,
to zrobić.
Ale tych drzwi
tak.
W klatce jest jednak kilkanaście, kilkadziesiąt. Natomiast na wsi, we wsi, ja często jeżdżąc wieczorami patrzę, w ilu domach jest światło, prawda? I naprawdę latem w wakacje przyjeżdżają dzieci, wieś się ożywia, ale tak naprawdę tych stałych mieszkańców jest bardzo, bardzo mało. Nie ma sklepu, przyjeżdża sklep obwoźny, zimą
ojej.
Jak zawieje, nie ma tego sklepu.
Mm-hmm.
Jeśli latem pan sklepowy weźmie ze swoim autem urlop, nie ma sklepu, nie przyjedzie. I jak się nie znajdzie wywieszonej reklamówki, taki znak rozpoznawczy na płocie, znaczy tutaj nie trzeba się zatrzymać. A jeśli ten ktoś nie zdążył tej reklamówki powiesić, nie zdążył wyjść, bo w tym czasie właśnie...
albo nie był w stanie,
jakąś,
tak.
Tak, albo nie był mhm. w stanie, wykonywał jakąś ważną czynność przy swoim współmałżonku. I my takie sytuacje mamy. Apteki są punkty apteczne na wsi. To nie są apteki zaopatrzone tak jak w mieście. Na leki trzeba często zaczekać do następnego dnia, dwa dni. Więc dostępność też jest zupełnie inna. Dobra współpraca z lekarzami rodzinnymi, gdzie my się uzupełniamy i dopełniamy niejako te przestrzenie, ale też ilość pacjentów przyjmowanych, zwłaszcza w sezonie infekcyjnym, w sezonie jesienno-zimowym w gabinecie lekarza rodzinnego sprawia, że możliwość dotarcia do niektórych pacjentów do domu też jest ograniczona. Nie z braku dobrej woli, tylko z braku po prostu możliwości czasowych nawet. Bo w gabinecie tych pacjentów jest tak bardzo dużo. Dopełniamy się, uzupełniamy. To chorowanie wygląda zupełnie inaczej. pomoc sąsiedzka też wygląda inaczej, bo to, co wspomniałam o pomocy w mieście, w bloku, a ta pomoc sąsiedzka na wsi, gdzie mieszka kilka osób, 70 parę plus, 80 parę plus. Ci ludzie nie mają najczęściej samochodów. To wyjątkowo, że gdzieś tak, w takiej wsi jest ktoś zmotoryzowany i ma samochód i może podwieźć sąsiada albo pojechać i zrobić wszystkim zakupy albo wykupić wszystkim leki na przykład. To nie funkcjonuje. Nie ma takiej w tej chwili sytuacji realnej. Jeżeli tak. ktoś nie dojedzie, to nie ma. Tej pomocy takiej praktycznie nie ma.
Ale tak sobie myślę, drodzy Państwo, że Państwo są tam na miejscu, widzą wielość problemów. To, co Pani doktor teraz powiedziała, to jest tylko na pewno część, prawda? Bo nie jest Pani w stanie powiedzieć o tym wszystkim, co Pani widzi i co Pani przeżywa, prawda?
Myślę, że to jest wierzchołek góry tak. lodowej. Do wielu domów my nie jesteśmy w stanie dotrzeć, bo nie wiemy.
Tak.
Często jest tak, że to sąsiedzi nam zgłaszają, zajrzyjcie do tej chaty, bo tam jest bieda. Tak. I to sąsiedzi w swojej takiej czujności, ci, którzy już byli pod naszą opieką, bądź ktoś z ich rodziny był pod naszą opieką, zgłaszają do nas, że słuchajcie, tam jest bieda, zajrzyjcie. Nie zawsze, czasem jest tak, że lekarz rodzinny nam zgłosi, ale nie wszędzie. Czasem straż graniczna, która objeżdża i też widzi, to jest niesamowite, jak panowie ze Straży Granicznej są czujni na to, jak toczy się życie w wioskach przygranicznych.
Tak, kiedyś już mówiliśmy o tym.
Tak. I oni też z tej swojej takiej czujności zgłaszają do nas, że zajrzyjcie, tak. jest taka potrzeba.
Ale pani doktor, ja tak prowokując panią do wypowiedzi, chciałam zapytać, jak państwo, którzy to wszystko widzą, to wszystko przeżywają na sobie, bo trudno się do tego zdystansować, jaki państwo widzą wyjście? Jaki model powinien być opieki na wsi? Na takiej wsi, w której państwo są, w takim terenie, w którym państwo mieszkają i działają? Jakie wyjście z sytuacji?
Myślę, że tutaj nie ma takiej jednej prostej odpowiedzi, bo tak jak sytuacja jest bardzo złożona, tak też prawdopodobnie tych odpowiedzi w zależności od osoby byłoby wiele. To, co my realizujemy w tej chwili, tak. W tej chwili realizujemy projekt Dać to, czego naprawdę potrzeba i w ramach tego projektu mamy osobę, która wykonuje tak nowy zupełnie zawód, z którego do tej pory chyba nie było w Polsce, a nawet na pewno nie było, koordynatora opieki osób zależnych. I do wszystkich tych domów, gdzie my dotrzemy i widzimy, że jest potrzeba opieki, dociera też nasz koordynator, nasza koordynatorka, pani Irenka, i ona bada sytuację i nawiązuje kontakt z poszczególnymi instytucjami, placówkami, pracownikami, którzy mogą poprawić sytuację życiową danej osoby, danej rodziny. I bardzo często też tutaj dotyczy to pomocy w ramach uzgadniania, jakie dokumenty są potrzebne, pomoc przy wypełnieniu, przy dowiezieniu, wysłaniu tych dokumentów. Ludzie często nie wiedzą, że mogą otrzymać jakąś pomoc. I tutaj ta nasza praca polega też na tym i realizacja tego projektu polega na tym, że my łączymy niejako siły, które są na danym terenie, w danej miejscowości możliwe do takiego skojarzenia i połączenia sieci pomocy. Tak, i tutaj wykorzystujemy zarówno pomoc sąsiedzką, pomoc ośrodka zdrowia, pomoc społeczną.
No właśnie, koła, pani doktor, ale przecież...
Koła Żywego Różańca, koła gospodyń wiejskich. Tak. I wszędzie tam są ludzie o otwartych sercach i gotowi do tego, żeby nieść tą pomoc i służyć pomocą, ale im też trzeba...
Wskazać że, ścieżki, tak.
Tak, że tu potrzebna jest pomoc.
Tak.
Jaka i też nazywamy konkretnie, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna, bo powiedzenie, że trzeba pomocy, to tak jakby tak, powiedzieć... Tak.
To jest oczywistość, że, tak.
Prawda?
Tak.
Mhm. Natomiast są to czasem takie bardzo duże konkrety. Trzeba wózka, trzeba zrobić drogę, żeby ten człowiek, mając wózek, mógł dojechać do głównej drogi, bo jak przyjeżdża sklep obwoźny, to on się nie dostanie do tej drogi, bo ma glinę na podwórku. Mhm. Bo ma schody w domu, a jest na wózku, nie wyjedzie z tego domu. Więc są to bardzo konkretne sytuacje, w których szukamy rozwiązań i szukamy pomocy i osób, które z najbliższego otoczenia mogłyby w tej pomocy uczestniczyć.
Ale tak sobie myślę, pani doktor, czy to jest tak naprawdę wasza rola? Dlatego, że przecież każda gmina, w każdej gminie jest ośrodek opiekuna społecznego, który powinien mieć... To powinien to też, proszę, wziąć jakoś, no. Ale tak sobie myślę, że... Ośrodek opiekuna społecznego powinien wiedzieć na terenie, na swoim terenie, jakie osoby mieszkają, wymagające wspierania i jakiego wspierania. Ośrodek, tak sobie myślę, że to powinno być od innej strony, od właśnie pracowników socjalnych. Oni powinni was prosić o jakąś dodatkową pomoc, a nie powinno być tak, że wy inicjujecie.
Ale to działa w obie strony. Oni też nas proszą o pomoc.
Aha.
To nie jest tak, że są absolutnie z boku. Oni też nas proszą o pomoc, wiedzą o takich miejscach i to jest właśnie to budowanie sieci, tak jak powiedziałam, między innymi również z pomocą społeczną, z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Problem raczej bym widziała w tym, że bardzo często panie, które, no z reguły są to panie, nie spotkałam się z panami, które tam pracują, one
mało
nie są zmotoryzowane.
Pewnie.
Więc kwestia dotarcia, właśnie, takiego fizycznego dotarcia, tak, z pomocą często jest bardzo trudna, bo rowerem można dotrzeć na jaką odległość? Nie wszędzie, prawda? Zwłaszcza zimą, kiedy są no, na naszym pięknym Podlasiu wciąż zaspy i
prawdziwe zimy.
Prawda? Więc to nie jest tak, że tej pomocy społecznej nie ma. Ona jest, ale jakby uzupełniamy się nawzajem.
Ale rozumiem, że ta osoba, która koordynator, tak? Jest ona umocowana u was w hospicjum.
Tak. Tak? Tak, to jest nasz pracownik w ramach projektu oczywiście.
Tak, tak sobie pomyślałam, takie budowanie tej siatki to jest niezwykle piękna i chyba taka najbardziej ludzka rzecz, prawda? Ludzki pomysł.
Najbardziej ludzki, ponieważ wykorzystuje relacje międzyludzkie.
Właśnie.
I na tych relacjach
tak
międzyludzkich buduje
prawda?
Tę pomoc. Bo czasem naprawdę trzeba się spotkać, podpowiedzieć, uspokoić, że osoba, która będzie przychodziła, to jest ktoś życzliwy. To nie jest ścibski człowiek, który będzie wynosił z domu jakieś plotki i ploteczki, prawda? Bo
tak
po ludzku wszyscy się tego boimy i można mieć w oknach piękne firanki, ale w domu trud i biedę. I ludzie się no,
krępują też, tak, żeby...
i krępują przyznać do tego. Więc naszą rolą jest też pokazywanie, że każdy z nas ma swoją biedę, ma swoje trudy i to nie jest absolutnie wstydem przyznać się do tego. Wręcz nie jest wstydem prosić o pomoc, a tym bardziej nie jest wstydem przed sąsiadami pomoc przyjąć. My bardzo często spotykamy się też z sytuacjami, że ludzie potrzebują pomocy, ale jest taki zwykły ludzki opór i wstyd przed tym, że ja o tą pomoc proszę albo pomoc przyjmuję. Bo co powiedzą ludzie, bo co powiedzą sąsiedzi.
Właśnie, tak, tak.
Także to też jest jeden z aspektów naszej pracy.
A co pomyślą o moich dzieciach, że dzieci właśnie nie ma, prawda? Że dzieci się nie opiekują, tylko ja potrzebuję pomocy od sąsiada. To jest bardzo złożony i taki delikatny problem, tak. Dziękuję pani doktor, to mówiła pani doktor Ewa Stankiewicz. Panie doktorze, panie dyrektorze hospicjum, tak? Dyrektor
tak,
równocześnie.
No, pewnie.
Tak, siłą rzeczy. Czy się chce, czy się nie chce, jak się powołało coś, to trzeba potem kierować tym, prawda? Rok temu, pamiętam, mówiliście Państwo, albo może nie cały rok temu, mówili Państwo o poradniku, który Państwo wydali. Poradnik, który ma uczyć, jak opiekować się osobą leżącą. Czyli jak ten poradnik, ciekawa jestem, jak na ile on jest potrzebny, na ile on się, powiem tak zwyczajnie, rozchodzi w środowisku.
To nie jest książka, to jest jakby biuletyn, który tak, drukujemy u nas i rzeczywiście tam poszczególni nasi fachowcy opowiadają o tym wszystkim. Trudno jest mi powiedzieć, ponieważ to, że on się rozchodzi, to jest jak gdyby jedna rzecz. Wielu domach trafia na półkę, wielu ląduje razem z kopertą.
Ale nie macie w stosach w hospicjum
go? Trudno powiedzieć, nie.
A,
nie jest pewnie ze strony do pobrania, ale to, co myślę sobie ciekawsze i równie ważne, to są nasze spotkania na żywo. Kiedy rzeczywiście fizjoterapeuta, psycholog, lekarz, pielęgniarka z hospicjum spotyka się właśnie z jakimiś przedstawicielami grup nieformalnych czy kół gospodyń wiejskich i opowiadamy, pokazujemy, ćwiczymy, w jaki sposób zająć się swoim bliskim, jak zaoszczędzić własny kręgosłup, dlaczego ta osoba zachowuje się tak, a nie inaczej, dlaczego z osobą starszą rozmawia się inaczej niż z młodzieńcem czy z młodą osobą, dlaczego ma inną uwagę, inny sposób funkcjonowania, radzenia sobie ze problemami. Gdzieś tam dołącza demencja, dołączają jakieś zaburzenia
zapamiętywania. W kontakcie, werbalizacji, tak.
Tak, więc o tym wszystkim rozmawiamy, tłumaczymy, edukujemy. Rozmawiamy o tym także z zawodowcami, ponieważ raz na jakiś czas rzeczywiście jesteśmy zapraszani czy do uczelni medycznych, czy szkoły medyczne nas zapraszają na takie zajęcia. Rozmawiamy z młodzieżą. Ja cały czas mam głębokie takie przekonanie, że to właśnie ci, jak to czasami mówię żartobliwie, niskopienni, te maluchy, z którymi rozmawiamy o chorowaniu, o cierpieniu, oni kiedyś będą naszymi lekarzami, naszymi pielęgniarkami. I pokazanie im, to znowu jest ważna rzecz, dlatego że no, nasze działania są rodzajem pewnego buntu, buntu przeciwko takiej redukcjonistycznej wizji medycyny, kiedy tłumaczymy, że choroba to jest coś takiego, że wystarczy coś wyciąć, przyciąć, zaszyć albo podać tabletkę i będzie już po wszystkim. My tłumaczymy, że cierpienie jest bardzo złożoną rzeczywistością, że nawet osoba, wydawać by się mogło zupełnie zdrowa, będzie cierpieć z bardzo różnych powodów, że cierpienie dotyka też rodzinę i chcemy uwrażliwiać na to właśnie szerokie spektrum chorowania, cierpienia, na to, czym ono naprawdę jest, że to nie jest tylko dysfunkcja jakiegoś narządu czy jakiegoś układu, że to dotyka psychiki ludzkiej, że to dotyka całej sfery społecznego funkcjonowania,
i całej
że to dotyka
rodziny,
sfery
tak,
duchowej tego człowieka oraz jego rodziny.
Tak.
I o tym rozmawiamy też z młodzieżą. Ja jakiś czas temu napisałem książkę
Dziadek
Franek o umieraniu.
No właśnie, chciałam do tego, panie doktorze, chciałam do tego nawiązać, bo pan doktor powiedział o spotkaniach z młodzieżą, pan powiedział o niskopienny. Właśnie.
Tak.
I od razu przypomniało mi się, zresztą mam tutaj tytuł pana książki. Pan napisał książeczkę Dziadek Franek?
Tak.
Tak?
Tak.
O której też już rozmawialiśmy. I pan w tej książce pokazał, że o cierpieniu trzeba mówić po prostu zwyczajnie, bo ono dotyka nas, czy chcemy, czy nie chcemy, na różnych etapach życia, prawda? I nie możemy dzieci odsuwać od tego zagadnienia.
Tak, bo jest rodzajem kłamstwa pokazanie, że dziadzio czy babcia jest w szpitalu, potem jakaś część życia dziadzia czy babci wycięta totalnie z pamięci dziecka, a potem już tylko lastrikowa czy u bogatszych marmurowa płyta gdzieś na cmentarzu.
Tak.
Myśmy jeździli do domów, jest ich coraz mniej właśnie tych wielopokoleniowych, gdzie dzieci towarzyszyły chorowaniu dziadków. Ja przytaczam, pewnie już to pani opowiadałem i państwu, jak jeździłem do domu, gdzie umierała pani Stasia i tam była Weronika i Pawełek. No i trzeba było, wchodząc, oni zawsze jakieś rysunki, zabawy, klocki u babci gdzieś przy łóżku. Pawełek sięgał do torby, brał słuchawki, on najpierw badał babcię, potem ja. Mama tłumaczyła, co się dzieje. I te dzieci, jakby ta babcia miała mnóstwo takiej radości z wnuków. A dzieci rozumiały, że babcia nie zawsze musi być sprawna, biegająca po domu, ogarniająca wszystko. Może być tak samo jak dziedziuś wymagać pomocy. Mądra mama, mądry tata to wszystko tłumaczyli. Tak. I dla tych dzieci, i pewnie budując też kapitał na własną starość, kiedy
oczywiście,
sami będą starsi.
Pewnie, że tak. Taka perspektywa, że przecież no, tak. Życie leci, czas leci każdemu, mówiąc tak zwyczajnie. Panie doktorze, zdobywacie cały czas, ja chciałabym naszą rozmowę zakończyć takim może akcentem finansowym troszeczkę, bo cały czas musicie jednak zdobywać, Narodowy Fundusz Zdrowia, wiadomo, finansuje określone wasze działanie, ale jest całe spektrum działań, na które zdobywacie pieniądze. Musicie być bardzo czujni. Wiadomo, że marszałek województwa i tak dalej ogłasza konkursy różne. Cały czas musicie nasłuchiwać, gdzie można zdobyć jakieś finanse, prawda?
Tak, robimy.
Tak, ale w związku z tym, ja sama wiem, jak to trudno pisać projekt, w związku z tym musicie zatrudniać też osoby pracujące w administracji.
Tak,
to są dodatkowe koszty.
Dodatkowe koszty. Rzeczywiście, mimo podwyżek, które były teraz lepiej wycenione punktów za opiekę paliatywną, dalej ta opieka, dalej te środki wystarczają zaledwie na pensje i zostaje naprawdę niewiele na to, żeby dalej gdzieś funkcjonować. Wciąż zbieramy, Bogu dzięki, liczba darczyńców rośnie. Nie brakuje osób, które chcą nam pomagać. Zauważyła nasza pani fundraiser, że darowizny pojedyncze maleją, że ludzie rzeczywiście ubożeją i coraz mniej nam chcą podarować, ale liczba darczyńców wzrasta. To znaczy, że nawet jak mam mało, to się z tobą podzielę. Mhm. I tych, którzy chcą się z nami podzielić, przybywa. To jest zdumiewające, ale tak jest. To chyba bardzo dobrze też o nas świadczy, jako o ludziach wrażliwych i takich, którzy to mimo tego, że mają trudniej, nie zamykają się na pomaganie innym.
Wy dzisiaj też mieliście jakąś, powiem tak, akcję, tak?
Nie, ona została przesunięta za jakiś czas, dlatego, aha, że chcieliśmy mieć tutaj dla pani, dla państwa czas. Także
jestem zaszczycona.
Za parę tygodni ksiądz proboszcz się zgodził przesunąć zbiórkę, także będziemy za parę tygodni zbierać właśnie w parafii świętego Kazimierza w Białymstoku. Też ogromnie dziękujemy za zgodę na tą zbiórkę.
Jeżeli państwo pozwolą, to oddamy głos teraz radiosłuchaczom, chyba że państwo chcieliby jeszcze jakiś wątek wprowadzić w naszą rozmowę.
Ja tylko zapraszam tych, którzy korzystają z Facebooka, korzystają z internetu, żeby zajrzeć na stronę.
O, właśnie.
Jest mnóstwo ciekawych materiałów edukacyjnych, bardzo dużo właśnie, czy pobrać te informatory
poradniki,
o pomaganiu, czy po prostu nam pokibicować i spojrzeć na stronie hospicjum.eliasz.pl, te wszystkie rzeczy są. Bardzo serdecznie zapraszam zaprzyjaźnić się z nami i kibicować nam, jak to tylko możliwe.
Tak, mnie szczególnie jakoś ujmuje, bo o hospicjach często mówimy, prawda, już jest to forma pomocy ludziom ciężko chorym, już która jest taka osadzona w polskiej rzeczywistości, prawda, ale mnie szczególnie tu ujmuje i tak wzrusza, powiem, takie państwa spojrzenie na takie całościowe, na całe otoczenie, na budowanie, takie zabiegi, żeby budować taką siatkę pomocy. To jest niezwykle ważne.
Pacjentem hospicjum jest osoba chora, ale też rodzina i to najbliższe otoczenie, bo choroba zmienia realia życia wszystkich osób, które są wokół tej osoby chorej. I pomoc osobie chorej polega na tym, żeby pomóc tym wszystkim, których ta choroba dotyka i którzy dotykają tej choroby. Ja też jeszcze chciałabym powiedzieć o ośrodku stacjonarnym, bo tak mi zabrakło powiedzenia tego, że na łóżkach hospicjum w Mokówce już leżą pacjenci od 1 lipca, to co doktor powiedział, pacjenci z bardzo różnymi jednostkami chorobowymi, ale też z bardzo różnych środowisk i zauważamy to, że szukają u nas pomocy nie tylko osoby z naszego terenu, z tych gmin, na których działamy, ale też spoza tych gmin z osobami w tej chwili z chorobami, które klasyfikowane są według Narodowego Funduszu Zdrowia jako jednostki chorobowe do przyjęcia, ale też z nieco odleglejszych miejsc, terenów wiejskich naszego województwa, tak bym się na razie określiła, co świadczy o tym, że ta pomoc jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebna w różnych w różnych terenach wiejskich, nie tylko tutaj u nas najbliżej. Także szukają tej pomocy naprawdę osoby z dalszych terenów.
Tak, dziękuję bardzo za to dopowiedzenie. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja rozmawiamy o opiece nad osobami obłożnie chorymi na wsi. Naszymi gośćmi są pan doktor Paweł Grabowski, twórca i dyrektor hospicjum i prezes Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza oraz pani doktor Ewa Stankiewicz, która z hospicjum jest również związana, pracuje w hospicjum. Ja, drodzy Państwo, mogą Państwo już telefonować do nas, jeżeli Państwo zechcą. Może ktoś chce dopytać jeszcze. Już jest telefon, ale ja przypomnę jeszcze dla porządku telefonu. Panu doktorowi i pani doktor serdecznie na razie dziękuję, ale proszę, żeby Państwo zostali z nami oczywiście. Nasze telefony 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Polska Północna Południowa to oczywiste. I w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa telefony dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 50 to numer kierunkowy 655 23 33 i 655 23 66. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam powitać panią doktor i pana
doktora
oraz panią redaktor i witamy pana, który mnie połączył.
Ojca Benedykta.
Ojca Benedykta?
Tak.
Nie poznałam po głosie, a raczej rozpoznaję. No, przepraszam.
No, chciałam, słuchamy panią.
Właśnie, bardzo krótko. Czy mogą się państwo doktorowie wypowiedzieć na temat? Ja mieszkam na Podlasiu, nazywam się Mirosława i bardzo chętnie bym pomogła, jeżeli bym oczywiście dostała jakiś tam pokoik malutki w tym, bo mam bardzo dużo czasu, jestem na emeryturze, no i po prostu nudzę się czasami. Przepraszam, może...
Chciałaby pani przenieść się do Michałowa?
To znaczy chciałabym przyjechać tam i wynająć jakiś pokoik, a tutaj mam na miejscu córkę, także nie ma problemu. Ja mieszkam w Łapach, także po drugiej stronie.
Bardzo konkretna propozycja, pani doktor, tak, panie doktorze i pani doktor. Co państwo na to?
Bardzo dziękujemy. Ogromnie się cieszymy, że różnym osobom takie rzeczy rzeczywiście przychodzą do głowy, żeby pomóc w ten sposób. My budujemy rzeczywiście w tej chwili taką sieć wolontariatu. My nie mamy możliwości zapewnić mieszkanie, więc to jest rzecz, którą trzeba pewnie w ramach już
prywatnie
umieć
znaleźć.
Tak. I pewnie też nikt z nas nie będzie rozpytywał dookoła, bo po prostu to już trzeba by zostawić tej osobie, która ma taką chęć. Budujemy zespół wolontariuszy, wolontariuszek, osoby bardzo potrzebne do towarzyszenia, do zajęcia czasu takiego codziennego między posiłkami, między zabiegami, między rozdaniem leku dla podopiecznych. Mamy już w tej chwili trzy wolontariuszki, które nam w ten sposób pomagają. Bardzo poszukujemy personelu zawodowców. Wciąż chcielibyśmy, żeby dołączył do nas jeszcze jeden psycholog. Wciąż chcielibyśmy, żeby dołączyli do nas lekarze. Zdajemy sobie sprawę, że to jest trudne, ale takich osób również szukamy dla nas do pracy i pań pielęgniarek, które chciałyby z nami współpracować.
Ale też, panie doktorze, powiedział pan, że potrzeba osób takich, które by po prostu były. Tak? A jaki kontakt do państwa? Proszę podać jakiś telefon, może taki stacjonarny, żeby pani mogła jutro zadzwonić.
biuro@hospicjumeliasz.pl to adres jest mailowy, telefon stacjonarny 85663 3734.
Tak.
I można rzeczywiście wtedy pytać. i rozmawiać. No, tak jak mówię, budujemy ten zespół, więc będziemy pewnie się przyglądać oczekiwaniom naszych potencjalnych wolontariuszy. Te osoby również są przeszkolone, żeby jakby zobaczyły, czy to, co sobie układają w głowie, co
tak,
mogłyby robić.
Czy w realiach jakoś tak jest.
Mhm. Czy to się styka też z realiami?
Bo tak, przepraszam bardzo.
Tak?
Ja bardzo bym prosiła o powtórzenie telefonu, bo tak jedna osoba, żeby mówiła. Dobrze?
Proszę, panie doktorze.
85-663-3734.
Momencik, powoli. 663?
3734.
Jeszcze raz powtórzę. 85668
663
3, tak?
Aha. Tak.
3, dalej 37 chyba, tak?
Tak.
Czy 8? 37 i 3, 4. 8. A 4. O rety. Trochę mi ręka trzęsie się.
Tak. Panie Mirosławo, już kontakt
tam
jest.
Są wszystkie dane. Łącznie z ponieważ ja podaję teraz telefon do biura, gdzie pewnie i tak będzie pani przekierowana. Nowych telefonów, jak mówię, jeszcze nie znam na pamięć, także będzie pani pewnie przekierowana, ale proszę zajrzeć sobie na naszą stronę internetową. Tam są wszystkie namiary, adresy mailowe, telefony i do biura, i do hospicjum stacjonarnego. Spokojnie można wtedy sobie je znaleźć.
I życzymy pięknego kontaktu. Dziękujemy pani Mirosławo bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy państwo, naszymi gośćmi są twórcy hospicjum proroka Eliasza w Michałowie, pan doktor Paweł Grabowski i pani doktor Ewa Stankiewicz. Można telefonować, rozmawiać z naszymi gośćmi, a ja oczekując na telefony podzielę się takimi i proszę też moich gości o jakąś refleksję, bo dzisiaj w Radiu Maryja było powtórzone po raz jakiś kolejny pewnie przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II z czerwca 87 roku. Przemówienie, które wygłosił czy podczas mszy świętej, a więc to była homilia w Gdańsku, w Bazylice Mariackiej. I to ja tu w tej audycji bardzo często przywołuję te słowa, bo to są słowa bardzo ważne. Ojciec Święty powołuje się, czy przypomina taką ewangeliczne wydarzenie o sparaliżowanym słudze setnika, który prosi o uzdrowienie. I Chrystus mówi, przyjdę i uzdrowię. I Ojciec Święty wysnuwa taką refleksję. Nie bójmy się, nie zawsze możemy uzdrowić. Nie bądźmy onieśmieleni, że nie możemy uzdrowić, ale pójdźmy. Pójdźmy po prostu i bądźmy z tym człowiekiem, który cierpi, bo on tak naprawdę potrzebuje obecności. I to tak, to było dzisiaj przed godziną i tak mi się to wpisało w to nasze spotkanie dzisiejsze. Proszę państwa, kiedy pani doktor mówiła o budowaniu tej pomocy na wszelkie możliwe sposoby, takiej społecznej pomocy, to pomyślałam sobie, przecież to o to chodzi, żeby przyjść, prawda?
Tak, żeby przyjść, żeby zobaczyć tej osobie chorej, cierpiącej, samotnej, drugiego człowieka, którym mogę w jakimś momencie życia być również ja.
Tak, tak.
Dostrzeżenie, że to jest osoba, która czuje, żyje, oddycha, ma swoje tęsknoty, ma swoje pragnienia, ma marzenia. Choroba nie wyklucza tej osoby zupełnie z życia. Ale bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje obecności.
Obecności, nawet troski. Gdybym nie był w stanie medycznie pomóc, prawda?
Najbardziej leczące jest obecność. I my to wiemy, że obecność, towarzyszenie w chorobie jest naprawdę najlepszym, najskuteczniejszym środkiem. Pomijam sytuację, kiedy farmakologicznie musimy opanować sytuację,
tak.
Prawda? I ból, i cierpienie, ale w tym wszystkim naprawdę mniej boli, kiedy jest obok druga osoba.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo?
Halo, słucham.
Słuchamy, halo.
Można mówić, niech będzie
tak,
pochwalony
można.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Bardzo uważnie, dzwonię z Warszawy, Krystyna. Bardzo uważnie słucham tej audycji. Jest ona bardzo potrzebna i pani dziękujemy. Ale jestem przerażona tym, co dzisiaj usłyszałam. Dlaczego nasze państwo nie pomoże tym ludziom? Są przecież jakieś tam pieniądze. Pomagają Ukraińcom. Ja rozumiem, tam jest wojna. W jakiejś części tak, ale w pierwszej kolejności powinna ta pomoc iść tutaj, żeby to wszystko funkcjonowało. Ci starsi ludzie, przecież oni budowali tą Polskę. Ta Polska wygląda tak, jak w tej chwili wygląda i to jest piękna Polska. Musimy się wziąć za to. A poza tym rząd musi kategorycznie pomóc w pierwszej kolejności tym, którzy potrzebują tej pomocy, a właśnie Polacy potrzebują, żeby po śmietnikach nie chodzili i nie wybierali jedzenia.
Tak, halo. Proszę pani, bardzo dziękujemy. Oddamy głos naszym gościom, ale tu mi ojciec podpowiedział bardzo, bardzo ważną, wydaje mi się, myśl. Przecież mówiliśmy o tym, że państwo szukają pieniędzy na dofinansowanie z różnych projektów, ale przecież te projekty to nie idą, no nie wiem, z księżyca tak zwanego, prawda?
Oczywiście.
To są pieniądze z budżetu państwa. Panie doktorze.
Proszę państwa, no to proszę pani słuchaczki również, to co my robimy, jak już powiedziałem, jest pewnym takim brakiem zgody na stan zastany, brakiem zgody na redukcjonistyczne traktowanie medycyny jako tej dziedziny, która ma tylko podać tabletkę, zrobić operację i sprawa jest zakończona, albo jeszcze gorzej zrealizować procedurę. Mówimy o tym, jak ważna jest relacja. I nie jest to tylko mówienie na naszej głębokiej tutaj podlaskiej wsi. Zrealizowaliśmy kilka takich projektów, modne dziś słowo innowacja, ale chodziło o to, żeby po prostu po ludzku zareagować. Zrealizowaliśmy taki projekt, nowy model hospicjum działający na obszarach wiejskich. Startowało chyba ponad 40 ministerstw, wzięło ten projekt, ażeby go powielić, żeby go zmultiplikować, dać szansę innym jednostkom. Ponad 40 startowało, chyba ponad 20 dostało pieniądze na to, żeby działać właśnie tak, jak my działamy, żeby sieciować usługi, żeby włączyć nowe osoby do zespołu, żeby rozszerzyć zakres działań. Wiem, że takie są starania.
A więc
osób,
są to pieniądze budżetowe po prostu.
To znaczy w Polsce opieka zorganizowana jest w taki sposób, że mamy sektor prywatny, sektor państwowy i tu mamy jednostki ochrony zdrowia i mamy tak zwany sektor pozarządowy, który jest wymyślony po to, że gdyby tam, gdzie jest, nie dostarcza tego ani od jednego, ani od drugiego, jest właśnie tak zwany trzeci sektor, organizacje pozarządowe.
Tak.
I my się wpisujemy właśnie w to działanie z trzeciego sektora. Bogu dzięki udało się zbudować zespół z empatycznych, współczujących osób, które widzą, że gdybyśmy działali od kreski do kreski, od tabelki do tabelki, to mnóstwo ludzi zostałoby tutaj bez opieki. Wiemy, bo są badania, że społeczeństwo polskie się starzeje. Wiemy, jak duży odsetek ludzi starych będzie za kilkanaście,
kilkadziesiąt
lat.
I to jest też problem światowy, nie tylko polski. Tak.
I to, co tutaj robimy, próbujemy pokazać, że da się stawić czoła temu, niekoniecznie pompując jakieś nowe pieniądze, tylko rozmawiając pomiędzy sobą, sieciując tą opiekę. Ja tutaj użyłem takiej metafory kiedyś i to się bardzo spodobało naszym słuchaczom, że troszeczkę bardziej niż tą sieć to przypominamy klucz leczących ptaków, klucz dzikich gęsi. Ornitolodzy wyliczyli, że mimo że te ptaki lecą i każdy robi tam swoją robotę, to są w stanie oszczędzić 60% energii, zalecieć gdzieś 70% dalej. Nikt nie robi nic innego, tylko leci, ale lecą wspólnie, razem.
Tak,
i my
w kluczu,
o tym
tak.
samym mówimy tutaj. Mhm. Proszę państwa, polećmy razem. Oczywiście ważne jest, żeby tak ośrodek pomocy społecznej, ośrodek zdrowia, organizacje pozarządowe, które są poza naszą, hospicja, pielęgniarki środowiskowe, tych wszystkich, których włączamy w tę sieć, żebyśmy lecieli w jednym kierunku, czy żeby naszym celem był pacjent, jego dobro.
Tak. Dziękuję to... panie doktorze, dlatego że mamy telefon następny i słuchacz już czeka. Halo?
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże.
Właśnie przysłuchuję się audycji i po raz któryś pierwszy raz słyszałam tą audycję przed Wielkanocą, bodajże 2019 rok. I tak jak tutaj dyrektor mówił o tym kluczu i tym przekazie, pochodzę z Podlasia i te strony, nie mieszkam obecnie tam, ale cały czas są w moim sercu. Wiem właśnie, jak wygląda sytuacja obecnie na wsi i osób starszych, szczególnie kiedy ten region bardzo się wyludnił. zawsze, to znaczy pozostało mi w pamięci to hospicjum, jego rozbudowa. Gdzieś śledziłam, może nie tak bardzo aż na stronie, ale widzę, jak bardzo się rozbudowało od czasu, kiedy wówczas to audycji słuchałam, kiedy weszłam na stronę i w tym kluczu dzikich ptaków, które oszczędzają
przywołał
tą energię.
Przywołał pan doktor, tak?
Tak, myślę sobie, że gdzieś mówię tu znajomym, czy przesyłam numery i namiary na to hospicjum,
no właśnie,
i wsparcie, takie właśnie indywidualne, że to jest ważne. Ten każdy grosz, czy z podatku, czy tak indywidualnie, chociaż niewielkie kwoty, ale jak one są systematyczne, to one wspierają. Nie mogę tam być osobiście, tak jak pierwsza słuchaczka powiedziała, bo gdzieś jak to usłyszałam, to sobie pomyślałam, że zweryfikowała całe swoje życie, ale też trzeba dokończyć pewne rzeczy i swoje tokiem życia, którym się jest, ale to takie indywidualne wsparcie i propagowanie tego, rozszerzanie tego, nagłaśnianie, że jest to miejsce, które na przykład mojemu sercu jest bliskie, bo tam wychowałam się troszkę dalej od Michałowa, ale jednak te strony gdzieś zostały mi w sercu i znam z dawnych lat te problemy i uwarunkowania. Więc zachęcam słuchaczy, którzy są w kraju, którzy są poza granicami, o to takie wyczulenie serca, żeby kwotami, które mogą, którymi dysponują, a czasami nawet tymi, którymi sobie coś mogą odjąć od siebie, żeby wspierać, bo dzisiaj potrzebuje ktoś inny, ale nie wiemy, za ile lat możemy potrzebować my. Więc zawsze mówi się, że dobro wraca. To nie jest, że z wyrachowania daje, by otrzymać kiedyś w przyszłości, ale właśnie tak z tego wyczulenia serca na potrzeby innych. Teraz tą potrzebę akurat hospicjum posiada i ludzie, którzy będą do niego należeć. Także jeszcze raz apeluję i zachęcam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, bardzo pani serdecznie dziękuję, ale tak sobie pomyślałam, droga pani, że to, że pani jakoś tak sercem związana jest z Podlasia, to na pewno nie wyklucza, bo to tak jest, że jak ktoś jest wrażliwy, to widzi te potrzeby także wokół siebie, tam gdzie mieszka, bo to też ważne. Te audycje nie mają tylko służyć, przecież ta dzisiejsza nie ma tylko służyć hospicjum w Michałowie, ale ma w ogóle nam pokazywać, jak możemy wspomagać ludzi, którzy są chorzy, prawda?
Tak, jak dołączyć do tego klucza dzikich ptaków, który jest najbliżej mojego miejsca zamieszkania,
tak,
albo najbliższym memu sercu. Oczywiste.
Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Podlasianką.
O.
W wieku, tak. I mieszkam, co prawda, niedaleko Michałowa, aczkolwiek nie w samym Michałowie. I chciałam się odnieść do audycji. Proszę Państwa, jestem pełna wdzięczności Państwu doktorom, którzy naprawdę tak cudowne dzieło stworzyli. Serdecznie, z głębokości serca składam za to naprawdę wielkie dzięki. Natomiast, ponieważ znam tereny wiejskie, chyba jak mało kto, stwierdzam, że egoizm, jaki zapanował wśród, powiedzmy, dzieci, tych starszych ludzi, jest ogromny. Egoizm i wygodnictwo. Na wsiach, na których bywam często, widzę możliwość po prostu opieki nad tymi ludźmi starszymi poprzez rodziny, poprzez dzieci, które zostały na wsi, prowadzą znakomite gospodarstwa. Natomiast ze względu na, dosłownie powtarzam się, egoizm, starsi ludzie, dziadkowie, czy nawet ich ojcowie lub matki są zaniedbywane. Po prostu powstała moda na izolację.
Tak.
Taka jak tak, takich starszych ludzi separuje się poprzez zostawienie na przykład w jakimś starym domku i przynosi się im lub się nie przynosi czasami drewnianej, w drewnianej miseczce jedną sprawę dziennie.
Tak, dziękujemy pani bardzo. Halo? Halo, tak. Pozwólmy, żeby państwo się ustosunkowali, bo ja myślę, że jest bardzo różnie. Bo,
tak, ale ja mówię z doświadczenia, tak, bardzo różnie. Owszem,
teraz zobaczymy, jakie jest doświadczenie naszych gości. Dziękujemy pani bardzo, bo już problem został nakreślony. Ja nie robię tego jakoś celowo, ale czas nam ucieka po prostu. Panie doktorze i pani doktor.
To jest bardzo złożona sytuacja. My mamy takie rzeczywiście osoby, których dzieci mieszkają w niedalekich odległościach i widzimy, że ta pomoc czasem mogłaby być większa i skuteczna, ale to działa też w różne strony. Ojcowizna naszych podopiecznych, osób 80-kilkuletnich, jest pewną wartością, której nie da się w żaden sposób podważyć. I ten skarb to pielęgnowanie tradycji i przywiązanie do domu, do ziemi, do tej ojcowizny, do korzeni jest tak wielkie, że my się spotykamy niejednokrotnie z oporem też i z tej strony przed zabraniem przez dzieci.
Mm-hmm.
I to nie jest... Ja nie chciałabym tego uogólniać, ale spotykamy się z bardzo, bardzo różnymi sytuacjami. I tak jak powiedziałam, od tego, że dzieci są obok i bardzo chcą pomóc, ale nie jesteśmy w stanie w pewnych sytuacjach pomóc, bo tam, gdzie się zaczyna wolność drugiej osoby, moja wolność już się kończy.
Tak.
Nie możemy na siłę pewnych rzeczy robić, więc egoizm jest wpisany w bycie człowiekiem.
Pani doktor, ja może jeszcze dodam tutaj do tego, co pani mówi, taką osobistą refleksję, bo ja pochodzę ze wsi i tak sobie myślę, że osoby, które całe życie żyły na wsi, one są często bardzo, nawet w wieku bardzo starszym, często mają poczucie, że są, no, albo chcą być do końca samowystarczalny.
Tak,
nie bardzo godzą się na to, żeby ktoś ich, szczególnie żeby ktoś ich przenosił do innego miejsca. To jest jedna sprawa, ale też chcą po prostu stanowić o sobie. Wydaje mi się, że człowiek, który całe życie pracuje na roli, ma w sobie wpisaną taką, nie wiem jak to nazwać, bo to jest refleksja bardzo, bardzo tutaj taka spontaniczna, taką godność, że to jest moje miejsce. Ja tu chcę umrzeć.
Tak, i to szanujemy.
Tak.
To szanujemy. A dzieci pomagają. Pomagają na ile mogą. To są wyjątkowe sytuacje, że ta pomoc jest niewystarczająca, ale też my dochodzimy i wiemy z jakiego powodu.
Widzicie też różnorodność, tak, prawda? Złożoność.
Także tutaj temat nie jest tak prosty.
Trzeba, ale niemniej bardzo dobrze, że on zaistniał, prawda?
Tak.
Tak.
Tak,
dziękuję bardzo. Odbieramy ostatni telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam za chrypkę, nie wiedziałam, że mam taką. Chciałabym powiedzieć, że żałuję, że w dzisiejszej dobie nie ma takiej instytucji, jak była x lat temu, tak zwane siostry PCK. Kiedy pracowałam w szpitalu na dyżurach nocnych, czasami było tak, że kiedy karetka pogotowia przywróciła chorego, to towarzyszyła pani, tak zwana siostra PCK. Były panie, które zmieniały się tam dobowo czy inaczej. Wiedziały wszystko o danej osobie chorej. I nasze polskie państwo w tamtym czasie było stać, aby starsza osoba, czy miała rodzinę, czy jej nie miała, miała opiekę właśnie w takiej formie. To pierwsze, a drugie też chciałabym powiedzieć, że bywa w rodzinach tak, czego też jestem świadkiem, że właśnie z racji tej, że nie ma placówki służby zdrowia w danym miejscu, osoba z rodziny przyjmuje chorą do swojego domu, zamyka drzwi przed innymi członkami rodziny i nie ma prawa nikt ani przyniesiony bielizny, w której dana osoba lubiła przebywać, ani pościeli, ani kubków, ani niczego innego, ponieważ jest u mnie, w moim domu i w domu mojego męża. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, dziękujemy pani bardzo. Znowu telefon, który opiera się, ale to zawsze tak jest, opiera się o jakieś osobiste doświadczenie. Myślę, że jest różnie. Pamiętam czasy, kiedy siostry PCK sprawowały taką opiekę, ale to też nie było idealnie, bo nie ma sytuacji idealnych. Panie doktorze i pani doktor, bo kończymy nasze spotkanie, bardzo proszę o odniesienie się do tego telefonu.
Do tej pory instytucja sióstr PCK funkcjonuje w miastach, również w mieście Białystok, natomiast nie ma tej możliwości na terenach wiejskich. Z jakich przyczyn w tej chwili nie wiemy, ale w mieście to jeszcze funkcjonuje. Panie doktorze?
My, tak jak mówię, reagujemy na potrzeby naszych podopiecznych i dlatego opiekunki medyczne, panie wyszkolone właśnie w opiece nad osobami zależnymi, nieuleczalnie chorymi, jeżdżą w ramach naszego hospicjum do naszych podopiecznych, do domów, robiąc pewne rzeczy, które wymagają troszkę innych kompetencji niż się teraz oczekuje od pielęgniarki. To są osoby, które ugotują obiad, pomogą w pielęgnacji, przyniosą drzewa do domu, żeby można było kolejny dzień napalić. To są i przede wszystkim rzeczywiście to, co pani doktor wspomniała, towarzyszą, wypełniają też te puste godziny swoją obecnością, rozmową, wysłuchaniem tych osób. Więc można powiedzieć, że ten duch sióstr PCK jest u nas mocno żywy. Podobnie w hospicjum stacjonarnym pracują panie sanitariuszki. To nie jest zatrudniona firma sprzątająca, gdzie panie mają tylko ogarnąć podłogi i zmyć kafelki, tylko panie wszystkie wiedzą, że mają towarzyszyć naszym chorym. Nie śpieszyć się przy karmieniu, nie śpieszyć się przy rozmowie, być dla naszych podopiecznych, spełniać tę rolę. Także można powiedzieć, że duch sióstr PCK wciąż jest u nas na wsi tu żywy i czerpiemy swoje, inspirujemy się właśnie tego rodzaju zawodem.
Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj mówiliśmy o opiece nad ludźmi ciężko chorymi na wsi, mieszkającymi na wsi, naszymi gośćmi. Byli, są jeszcze pan doktor Paweł Grabowski, hospicjum proroka Eliasza w Michałowie oraz pani doktor Ewa Stankiewicz, również z tego samego hospicjum. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zapraszam do jakiegoś kontaktu, może znowu za rok. I życzę, żeby, szczególnie, żeby ta pomoc taka naturalna, środowiskowa, żeby ona no jak najbardziej się rozwijała w tym miejscu, w którym państwo są, bo tak jak państwo przedstawiają sytuację osób mieszkających na Podlasiu, starszych osób, tam szczególnie ta pomoc, taka sąsiedzka, zwyczajna, ludzka, parafialna pomoc jest niezwykle potrzebna. Może na koniec, panie doktorze, kontakt jeszcze do państwa.
Proszę zajrzeć na naszą stronę www.hospicjumeliasz.pl i stamtąd już wszelkie możliwe telefony, strona internetowa, Facebook, wszystkie te media społecznościowe, można już rzeczywiście zajrzeć i tam z nami kontakt pozyskać każdy inny.
Dziękuję
to jest jakby
bardzo.
Najważniejsze.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. I pani doktor, jakie jest słowo na koniec?
Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za zaangażowanie, za pomoc i chciałabym też podziękować ze swojej strony tym wszystkim, którzy wspierają nas myślą, modlitwą, tymi drobnymi wpłatami, którzy są naszymi takimi aniołami i
ambasadorami też często,
tak. W tym kluczu do celu, którym jest nasz pacjent i dobro naszego pacjenta. I za to wszystko, za tą otwartość serca bardzo tutaj dziękuję.
Dziękuję bardzo państwu. Wszystkiego co najlepsze, światła Ducha Świętego i pomocy też życzliwych ludzi. Życzę wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo ojcu Benedyktowi. Dziękuję państwu, którzy słuchali audycji, którzy włączali się w audycję. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Za tydzień będziemy mówić o apostolstwie chorych. Żegna się Barbara Momot.